Rozdział szósty. Eliza znajduje piękny pałac. Duża kamienica okazała się pięknym pałacem, ale sporo czasu upłynęło, zanim się tam dostały i Eliza obawiała się pokonywania lwów. Stary pan Lorenz był z nich największym, ale gdy je odwiedził, gdy powiedział coś wesołego i miłego każdej dziewczynce i pogawędził o dawnych czasach z matką, żadna go się nie bała prócz nieśmiałej Elizy. Drugim lwem okazało się to, że one były ubogie, Artur zaś bogaty, gdyż nieśmiało przyjmowały grzeczności, nie mogąc ich odwzajemnić. Po jakimś czasie przekonały się jednak, że uważa je za swoje dobrodziejki i sam nie wie, jak objawić wdzięczność pani March za matczyne przyjęcie, a dziewczętom za wesołe towarzystwo i uciechy, jakich doznawał w ich ubogim domku. Wkrótce zapomniały więc o swojej dumie i nie zastanawiały się nad tym, która strona wyświadcza więcej przysług. Różne pomyślne rzeczy zdarzały się w owym czasie, a ich nowa przyjaźń wzrastała jak trawa na wiosnę. Wszystkie lubiły Artura, a on się zwierzył nauczycielowi, że panny March to doskonałości. Z uroczym zapałem młodości wzięły samotnego chłopca do swojego grona i zajmowały się nim gorliwie. Jemu zaś niewinne towarzystwo tych serdecznych dziewcząt wydawało się czarujące. Nigdy nie znał matki i nie miał sióstr, więc łatwo mogły na niego wpływać, a pracowitością i ruchliwością zawstydzały go, że wiedzie tak ociężałe życie. Znużony był książkami i obcowanie z ludźmi wydawało mu się tak zajmującą rzeczą, że sprawozdania pana Brooka stały się bardzo niepochlebne, bo Artur wałęsał się i ciągle uciekał do domu pani March. Nie troszcz się pan, daj mu wakacje, a później odzyskasz ten czas, mówił stary dżentelmen. Ta nasza dobra sąsiadka powiada, że za wiele się uczył i że mu potrzeba młodego towarzystwa, rozrywek i ruchu. Zdaje mi się, że ma słuszność i że rozpieszczałem chłopca, jak gdybym był jego babką. Pozwól mu robić, co zechce, póki mu z tym dobrze. Nie może pobłądzić w tym małym zakonie, a pani March więcej zrobi mu dobrego niż my obaj. Jakże się bawiło to młode grono. Urządzali żywe obrazy, ślizgawki, kuligi, a jakie przyjemne wieczory bywały w starym bawialnym pokoju, jakie zebrania w wielkim domu. Małgosia mogła się dowoli przechadzać po cieplarni i rozkoszować się bukietami. Ludka łakomie korzystała z biblioteki i swymi sądami pobudzała starego dżentelmena do konwulsyjnego śmiechu. Amelka kopiowała obrazy i używała piękna. Artur zaś z elegancją odgrywał rolę gospodarza. Eliza, chociaż tęskniła do wielkiego fortepianu, nie zdołała zebrać się na odwagę i chodzić do przybytku szczęścia. Tak bowiem Małgosia nazywała ten dom. Poszła raz z Ludką, ale stary dżentelmen, nie wiedząc o jej wadzie, wpatrzył się w nią tak bystro, spod ciężkich powiek i przemówił tak głośno, że się przelękła i uciekła, oznajmiając matce, że już tam nigdy nie pójdzie, pomimo kochanego fortepianu. Żadne namowy ani ponęty nie mogły pokonać tej lękliwości, aż nareszcie, gdy jakimś tajemniczym sposobem dotarło to do uszu pana Lorenza, postanowił wdać się w sprawę. Pewnego razu, będąc u pani March, zręcznie naprowadził rozmowę na muzykę i opowiadał o różnych wielkich śpiewakach i pięknych instrumentach. Takie to były śliczne anegdoty, że Eliza nie mogła wytrzymać w dalekim kącie i przysuwała się coraz bliżej, jakby oczarowana. Stanąwszy za jego krzesłem, słuchała z oczami szeroko rozwartymi i z twarzyczką rozgrzaną tym niezwykłym postępkiem. Pan Lorenz, nie zwracając na nią wcale uwagi, jak gdyby to była tylko mucha, mówił dalej o lekcjach i nauczycielach Artura. Nagle, jakby mu to dopiero przyszło na myśl, rzekł do pani March: mój chłopiec zaniedbuje teraz muzykę i cieszy się, bo zaczynał ją nazbyt kochać, ale fortepian cierpi na tym, że nie jest używany. Czy któraś z dziewcząt pani nie zechciałaby przyjść czasem i poćwiczyć, żeby się nie rozstrajał? Eliza postąpiła krok naprzód i mocno zacisnęła rączki, żeby się powstrzymać od klaśnięcia, bo było to pokusą nie do zwalczenia i myśl o ćwiczeniu się na tym wspaniałym instrumencie zupełnie odebrała jej oddech. Zanim pani March zdołała odpowiedzieć, pan Lorenz rzekł dalej z jakimś dwuznacznym uśmiechem, potrząsając przy tym głową. Nie potrzebowałaby z nikim się widzieć ani rozmawiać, niech tylko przyjdzie, kiedy zechce. Ja siedzę zamknięty w pracowni na drugim końcu domu, Artur bardzo dużo wychodzi, a służba po godzinie 9 nigdy nie zbliża się do bawialnego pokoju. Rzekłszy to, powstał, żeby odejść, a Eliza postanowiła odezwać się, bo to ostatnie zapewnienie nie zostawiało już nic do życzenia. Niech pani będzie łaskawa powtórzyć panienkom, co mówiłem, a jeżeli nie zechcą przychodzić, ha, to trudno. Wtem maleńka rączka wsunęła się w jego rękę i Eliza spojrzała na niego wzrokiem pełnym wdzięczności, mówiąc jak zwykle z powagą, ale nieśmiało. Ach, panie, my chcemy, bardzo, bardzo chcemy. Czy to ty jesteś tą muzykalną dziewczynką? Zapytał, spoglądając na nią mile. Ja jestem Eliza, serdecznie lubię muzykę i będę przychodziła, jeżeli pan jest pewny, że mnie nikt nie usłyszy i że nikomu nie przeszkodzę. Dodała z obawy, że jest niegrzeczna, lecz mówiła to z drżeniem wobec własnej śmiałości. Żywa dusza cię nie usłyszy, moja droga. W domu jest pusto do południa, więc przychodź i bębnij ile zechcesz, będę ci za to wdzięczny. Jaki pan dobry! Zarumieniła się jak róża pod jego wzrokiem, ale się już nie lękała i z radością uścisnęła jego wielką rękę, bo brakło jej słów, żeby podziękować. Stary dżentelmen z lekka odgarnął jej włosy i pochyliwszy się, pocałował ją, mówiąc tonem rzadko przez niego używanym. Miałem kiedyś dziewczynkę z takimi oczami jak twoje. Niech cię Bóg błogosławi, moja droga. Żegnam panią. Odszedł z wielkim pośpiechem, a Eliza, nacieszywszy się z matką swym szczęściem, pobiegła oznajmić tę ważną wiadomość gromadce lalek, bo sióstr nie było w domu. Jakże wesoło śpiewała tego wieczora i jak się z niej dziewczęta śmiały, gdy obudziła w nocy Amelkę, grając przez sen po jej twarzy jakby po fortepianie. Nazajutrz, gdy zobaczyła, że obaj panowie, stary i młody, wyszli z domu, po 2 czy 3-krotnym cofaniu się, szczęśliwie dotarła do bocznych drzwi i cicho jak myszka weszła do bawialnego pokoju, gdzie stało jej bożyszcze. Ma się rozumieć, zupełnie przypadkiem jakieś ładne nuty leżały na fortepianie. Często nasłuchując i oglądając się wokoło, drżącymi palcami dotknęła nareszcie wielkiego instrumentu i natychmiast zapomniała o swej lękliwości, o sobie i o wszystkim, tylko się oddała niewysłowionej rozkoszy, jaką jej sprawiała muzyka, bo to był niejako głos ukochanego przyjaciela. Pozostała tam, póki Anna nie przyszła ją wezwać na obiad, ale nie miała apetytu, więc siedziała tylko uśmiechając się błogo do wszystkich. Odtąd ciemny kapturek prawie co dzień przemykał się przez płot i wielki salon bywał nawiedzany przez muzykalnego ducha, który przychodził i znikał. Nie wiedziała, że pan Lorenz otwierał często drzwi od pracowni, żeby słuchać swoich ulubionych utworów i że Artur stoi na straży w sieni, żeby nie dopuszczać służby. Nie domyślała się też, że ćwiczenia i nowe nuty umyślnie dla niej leżą na pulpicie, a gdy stary dżentelmen mówił u nich w domu o muzyce, myślała sobie tylko, jaki on dobry, że opowiada o rzeczach, które mogą być dla mnie pożyteczne. Radowała się całym sercem i przekonała się, co nie zawsze bywa, że się spełniło jej największe życzenie. Może dlatego, że umiała być wdzięczna za ten dar, otrzymała jeszcze większy. W każdym razie oba były zasłużone. Mamo, wyhaftuję panu Lorenzowi pantofle. Taki jest dobry, że się muszę odwdzięczyć, a nie wiem w jaki by inny sposób. Czy pozwolisz? Zapytała w kilka tygodni po jego pamiętnych odwiedzinach. Dobrze, moja droga, sprawisz mu wielką przyjemność i odwzajemnisz się ładnie za dobroć. Dziewczęta ci pomogą, a ja wszystko zapłacę. Rzekła pani March, mając szczególną przyjemność w spełnianiu życzeń Elizy, która rzadko prosiła o coś dla siebie. Po wielu ważnych naradach z Małgosią i Ludką wzór został wybrany, materiały kupione i pantofle zaczęte. Bukiet z jasnych bratków na ciemniejszym purpurowym tle uznały za bardzo właściwy i piękny, a Eliza pracowała rano i wieczór, opuszczając tylko to, co trudniejsze. Tak szybko obracała igłą, że je skończyła, zanim kogoś znudziły. Następnie napisała krótki i prosty bilecik i pewnego ranka, przy pomocy Artura, pantofle znalazły się na biurku pana Lorenza, zanim wstał z łóżka. Gdy minęła pierwsza chwila gorączki, zaczęła oczekiwać, co dalej nastąpi. Minął cały dzień i część następnego, a nie odebrała żadnej wiadomości i ogarnął ją strach, że jej kapryśny przyjaciel się obraził. Nazajutrz po południu wyszła, żeby porobić sprawunki i wyprowadzić według codziennego zwyczaju chorą i biedną lalkę Joasię na świeże powietrze. Wracając, zobaczyła 4 osoby wyglądające z okien pokoju bawialnego. Gdy tylko ją spostrzegły, zaczęły dawać znaki radośnie wołając: "Masz list od starego dżentelmena, chodź prędko przeczytać!" "Ach, Elizo, on ci przysłał!" Odezwała się Amelka, gestykulując ze zbyteczną energią, ale nie rzekła nic więcej, bo Ludka przerwała, spychając ją z okna. Eliza pośpieszyła zniecierpliwiona zwłoką. Przy drzwiach siostry porwały ją i w triumfalnym pochodzie zaprowadziły do pokoju bawialnego, wołając wszystkie razem: "Patrz, patrz!" Eliza spojrzała na wskazywane przez nie miejsce i zbladła ze zdziwienia i radości. Stał tam bowiem gabinetowy fortepianik, a jego blat i leżący na błyszczącym wierzchu list nosiły jej imię i nazwisko. "Dla mnie?" wyjąkała, chwytając się Ludki, bo gotowa była upaść ze wzruszenia. "Tak, dla ciebie, moja droga! Czy to nie wspaniałe z jego strony? Czy ci się nie wydaje najlepszym w świecie staruszkiem? Masz klucz w liście. Nie otworzyłyśmy go, ale umieramy z ciekawości, co zawiera", zawołała Ludka, ściskając siostrę i podała jej list.
"Przeczytaj, ja nie mogę, tak mi jakoś dziwnie. Ach, to za wiele dobrego",
rzekła i ukryła twarz w fartuszku Ludki, zupełnie wzruszona podarkiem. Ludka otworzyła kopertę i zaczęła śmiać się z pierwszych słów. "Do panny Marcz. Droga pani." "Jak to ładnie brzmi! Chciałabym, żeby ktoś tak do mnie napisał", rzekła Amelka, której ten staroświecki adres wydał się bardzo elegancki. "Miałem niejedne pantofle w życiu, ale żadne mi się tak nie podobały jak twoje", czytała dalej Ludka. "Bratek jest moim ulubionym kwiatkiem i będzie mi zawsze przypominał miłą osóbkę, która mi go ofiarowała. Lubię spłacać długi, pozwól więc staremu dżentelmenowi, żeby ci przesłał rzecz, która niegdyś należała do wnuczki, już dziś nieżyjącej. Serdeczne podziękowanie i najlepsze życzenie zasyła wdzięczny przyjaciel i pokorny sługa James Lawrence."
"Elizo, to zaszczyt, z którego możesz być dumna. Artur mi opowiadał, jak pan Lawrence był przywiązany do tego dziecka, jak starannie przechowuje wszystkie pamiątki. Pomyśl tylko, daje ci fortepian. A to dlatego, że masz duże niebieskie oczy i że lubisz muzykę", rzekła Ludka, starając się uspokoić drżącą i wzruszoną Elizę.
"Spojrzyj na te zgrabne podstawki do lichtarzy, na tę zieloną materię ze złotą różą w środku, na śliczny pulpit i taboret. Niczego nie brakuje", dodała Małgosia i otworzywszy fortepian, wskazała jego ozdoby.
"Pokorny sługa James Lawrence, tylko pomyśl, że on do ciebie tak napisał.
Opowiedziałam to zdarzenie dziewczętom i wydaje się im zachwycające", rzekła Amelka, bardzo przejęta listem.
"Wypróbuj go, kochana, niech usłyszymy dźwięk tego pieścidełka", odezwała się Anna, biorąca zawsze udział w domowych radościach i smutkach.
Eliza grała, a wszyscy zawyrokowali, że im się nie zdarzyło słyszeć tak znakomitego fortepianu. Widocznie został na nowo nastrojony i doprowadzony do porządku. Ale mimo wszelkich zalet zdaje mi się, że głównie zdobiła go pochylona nad nim Eliza, gdy ze szczęściem i lubością dotykała pięknych, czarnych i białych klawiszy i naciskała błyszczące pedały.
"Musisz mu podziękować", rzekła Ludka żartobliwie, bo jej nie przyszło na myśl, żeby dziecię rzeczywiście poszło.
"Pójdę i to zaraz, nim się wystraszę tej myśli".
I ku największemu zdumieniu zebranej rodziny przeszła śmiało przez ogród, przez płot i stanęła u drzwi Lorenzów.
"Niech umrę, jeżeli widziałam coś dziwniejszego na świecie. Ten fortepian zawrócił jej w głowie, nigdy by nie poszła, gdyby była przy zdrowych zmysłach", wykrzyknęła Anna, śledząc ją wzrokiem, a dziewczęta oniemiały na widok tego cudu. Ich zdumienie byłoby jeszcze większe, gdyby zobaczyły, co Eliza robiła potem.
"Może nie zechcecie wierzyć, ale zapukała do drzwi pracowni, nie dając sobie czasu do namysłu, a gdy chrapliwy głos odezwał się: "Proszę wejść", poszła prosto ku panu Lorenzowi, który się zdawał tym zmieszany, i rzekła drżącym głosem, wyciągnąwszy rączkę:
"Przyszłam podziękować panu za...
Ale nie dokończyła, bo patrzył na nią tak przyjaźnie, że zapomniała mowy i pamiętając tylko, iż stracił ukochaną wnuczkę, objęła go rączkami za szyję i pocałowała. Gdyby dach spadł nagle z domu, stary dżentelmen nie byłby bardziej zdumiony. Ale mu się to podobało. O tak, dziwnie mu się to podobało. I tak był wzruszony i uradowany tym poufałym uściskiem, że cała jego szorstkość zniknęła. Wziął Elizę na kolana i oparł swój zwiędły policzek na jej różowej twarzyczce, doznając takiego uczucia, jak gdyby odzyskał wnuczkę. Od tej chwili przestała się go lękać i rozmawiała tak swobodnie, jak gdyby się znali całe życie. Bo miłość usuwa bojaźń, a wdzięczność umie pokonać dumę. Odprowadził ją do bramy ich domu, uścisnął serdecznie za ręce, dotknął kapelusza i wrócił do siebie poważny, wyprostowany, jak przystało pięknemu niegdyś wojakowi. Zobaczywszy to, Ludka zaczęła wesoło tańczyć, a Melka o mało nie wypadła z okna ze zdziwienia, a Małgosia wykrzyknęła, podnosząc ręce w górę: to chyba koniec świata!